Co jeszcze mówi nam Stwórca? Że spowoduje powstrzymanie działalności pysznych jednostek. Że twardość ludzkich serc zostanie złamana. Ta twardość, która powoduje, że jedni uciskają drugich. Widzimy to wokół siebie. To zostanie wykorzenione z serc ludzkich. I wreszcie proroctwo mówi, że Bóg zadziała w ten sposób, że człowiek się będzie jawić jak złoto. Przed oczyma innych będzie wyglądać jak czyste, szlachetne złoto. Jest jeszcze inne ujęcie, które mówi, że człowiek będzie tak rzadki, jak występowanie złota na ziemi. O tym też powiemy. I w 13 wersecie mówi nam Pan Bóg tak, aby osiągnąć ten cel, Bóg poruszy niebiosa, mamy rozumienie, że to są kościelne niebiosa, i zniesie obecny porządek rzeczy. Porządek społeczny, który jest zaprowadzony w tej chwili przez ludzi, którzy są pod kontrolą szatana. I ten porządek zostanie zmieciony, aby uczynić miejsce dla nowego. Na koniec proroctwo powiadamia nas, że nastąpi to w czasie dnia, który jest określanym dniem gniewu Bożego. I w ten sposób człowiek będzie bardziej wartościowym i rzadkim, aniżeli złoto. W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, kiedy widzimy, że życie ludzkie nie ma żadnej wartości dla niektórych. Jedni sprzedaliby drugich za przysłowiowy grosz. W pracy, na ulicy, czy też w polityce widzimy, że ludzie absolutnie nie szanują jedni drugich. Natomiast do złota przywiązują wagę. Dlatego ten werset jest tak bardzo obrazowy. Mówi, człowiek człowieka będzie postrzegał jak złoto. Będzie dla niego tak ważnym, będzie dla niego tak istotnym, aby bliźni był doceniany. Żeby zanalizować dokładnie te wersety, musimy udać się do pierwszej księgi Mojżeszowej. Zobaczymy sobie, przeczytamy troszkę o Ofir. Jest to taka kraina, do której Salomon wysyłał ludzi właśnie po złoto. Złoto było już wtedy bardzo w cenie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, jest pierwsza wzmianka o Ofir. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 11 i 12. Imię jednej Fyson, a ta okrąża wszystką ziemię Hewila, gdzie się rodzi złoto. A złoto onej ziemi jest wyborne. Tamże jest bdelion i kamień onychyn. Tu błąd, źle powiedziałem, że to jest o Ofir. To jest o złocie. Pierwsza zmianka o złocie. Te ziemie, o których mówi pierwsza Mojżeszowa, były bogate w złoto. Nasz werset w proroctwie Izajasza mówi o Ofir. O Ofir Biblia wzmiankuje 12 razy, jak wyliczył brat Roberts. Między innymi możemy przeczytać sobie w pierwszej Księdze Królewskiej, pierwszej Królewskiej w 22 rozdziale, 49 wersecie czytamy tak. Pierwsza Księga Królewska 22-49. I nasprawiał Jozafat okrętów na morze, aby chodziły do Ofir po złoto. Ale nie doszły, bo się rozbiły one okręty w Asyjon-Gaber. Jeszcze w drugiej księdze Kronik, w 9 rozdziale i 10 wersecie też jest powiedziane o złocie z Ofir. Nie będziemy tego czytać. Co to była za kraina i gdzie się znajdowała? Nazwa tej krainy pochodzi od człowieka. W pierwszej Mojżeszowej, w 10 rozdziale, czytamy o potomkach Sema. I tu pierwsza Mojżeszowa, 10 rozdział, 29 i 30 werset mówi nam tak. I Ofira, i Hewila, i Obaba, ci wszyscy są synowie Jektanowi, a było mieszkanie ich od Meszcha idąc do góry Sefar na wschód słońca. Wiemy z tego, że Ofir był potomkiem Sema i mieszkał na wschodzie. Wiemy też, że Ofir leżał bardzo daleko od Zatoki Akaba, od Synaju, ponieważ droga tam i z powrotem zabierała 3 lata. Jest to zapisane w Pierwszej Królewskiej, 10 rozdziale, już tam czytaliśmy. 22 werset mówi tak. Albowiem okręty królewskie były na morzu z okrętami hiramowymi, raz we 3 lata wracały się okręty z morza, przynosząc złoto i srebro, kości słoniowe, koczkodany i pawie. To kojarzy nam się, jakby ta kraina była gdzieś w Afryce. W każdym razie Salomon wysyłał tam statki, aby przywoziły różne precjoza dotyczące, takie, które nie były dostępne w Izraelu. Być może to było gdzieś w południowej Arabii, ale to jest mało prawdopodobne. Może we wschodniej Afryce, w Afryce Południowej, tam gdzie leży RPA, Rodezja. Możliwe jest nawet, że ten Ofir leżał w Indiach, ponieważ mówi o tym jeden z wersetów, który określa, że Ofir mieszkał na wschodzie. Wiemy jednak jedno, nie wiemy gdzie to było, wiemy, że obfitował Ofir w bardzo dobre złoto. To było najlepsze złoto, jakie można było spotkać. W kilku miejscach Biblii jest powiedziane o złocie z Ofir jako o najbardziej wybornym kruszcu, najlepszym gatunku złota. Między innymi w Pierwszej Królewskiej w 9 rozdziale, 27 i 28 werset. Tu też jest relacja z tego, jak były wysyłane siły, żeby przywoziły złoto. Pierwsza Królewska 9, 27-28 mówi tak. I posłał Hiram na tychże okrętach sługi swe, żeglarze świadome morza, z sługami Salomonowymi, którzy przypłynąwszy do Ofir, wzięli stamtąd złota 420 talentów i przywieźli je do króla Salomona. Drodzy, wiemy, że Salomon był bogaty, a mimo wszystko opłacało mu się wysłać na 3 lata żeglarzy, żeby przywieźli złota z Ofir. Jak cenne było to złoto. Jak cenny był ten kruszec. Ustaliliśmy już, drodzy, co to jest złoto z Ofir i wiemy, że Bóg zamierza uczynić człowieka cenniejszym niż to złoto. Teraz w tym wykładzie brat Roberts robi taką dygresję na temat alchemii. To też jest bardzo ciekawy wywód. Co to jest alchemia, drodzy? Jest to nauka, czy pseudonauka, ponieważ nie ma naukowców, którzy się tym zajmują, ale jest to taka dziedzina wiedzy, która zakłada kompletną zmianę substancji jednej w drugą. Chodzi o to, aby z czegoś otrzymać właśnie złoto. Z rudy żelaza, z jakichś metali, żeby przekształcić metal w złoto. Przez wiele wieków historii ludzkości, przez cały czas różni naukowcy czy różni mędrcy próbowali tego dokonać w sposób właśnie zastosowanie takiej alchemii. W wyniku działania tych procesów alchemicznych miałoby powstać coś zupełnie innego. Historycznie ta idea rozpoczęła swoje istnienie w starożytnym Egipcie. W późniejszych wiekach ponownie bardzo mocno była reprezentowana w średniowieczu i w renesansie. W wiekach średnich ludzie bardzo silnie poszukiwali takiego środka, który by pozwolił zmieniać metale w złoto. Taką właśnie substancję, za pomocą której można dokonać transformacji złota, nazwano kamieniem filozoficznym. My to ostatnio żeśmy widzieli w kinach, film dla dzieci, który jest, jak wiemy, przemyca do naszej kultury i do wychowania naszych dzieci takie różne magiczne treści. On właśnie miał nawet w tytule i kamień filozoficzny. To jest właśnie substancja, którą przez wieki ludzie chcieli przekształcić metale w złoto. Wierzono, że ten kamień filozoficzny, rozkruszony na proszek i odpowiednio połączony z żelazem, da w wyniku złoto. Wiara, skuteczność tego kamienia była tak silna, że jego poszukiwania były nawet zabronione w niektórych krajach. Ponieważ wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby ktoś odkrył rzeczywiście kamień filozoficzny, mógłby zupełnie naruszyć system ekonomiczny danego państwa przez produkcję masową takiego złota i wpuszczanie go do obiegu monetarnego. Zatem rządzący zabraniali takich eksperymentów. Wierzono również, drodzy braterstwo, że kamień filozoficzny w stanie sproszkowanym, wymieszany z wodą, może być źródłem wiecznego życia. Nikt nigdy tego nie doświadczył, jak wiemy, ale takie wierzenia i taka dokumentacja w historii ludzkości jest. Zatem mamy tutaj dwa kierunki działania, które ludzie próbowali zrealizować. Pierwszy to jest uzyskanie zaspokojenia swoich własnych potrzeb poprzez stworzenie nieograniczonego źródła bogactwa, no bo ktoś, kto był w stanie metal zwykły zamienić w złoto, stawał się bogaczem, wszystkie swoje potrzeby mógł zrealizować, zaspokoić. I drugi kierunek myślenia to jest otrzymanie życia wiecznego poprzez picie jakiegoś napoju. Zauważmy, drodzy, że to działanie w kierunku obfitości i wiecznie trwającej szczęśliwości to jest pragnienie Królestwa Bożego. Ludzie od zawsze mieli takie pragnienie. To było zawsze marzeniem człowieka od początku wieków. Jak tylko stracił możliwość życia wiecznego, zawsze pragnął właśnie czego? Tego, żeby mógł żyć wiecznie i żeby być szczęśliwym. To są dwie rzeczy, które człowiek do dzisiaj, kiedy zapytamy kogoś, czego by najbardziej pragnął, no to szczęście. A szczęście wiąże się bardzo wyraźnie z życiem. Z brakiem chorób, brakiem śmierci, brakiem problemów. Zatem uzyskanie bogactwa i życia wiecznego to są dwie rzeczy, które w historii ludzkości bardzo mocno występują. Można powiedzieć, że alchemia jest zatem poszukiwaniem Królestwa Bożego na własną rękę, bez zastosowania okupu. Ludziom obiecywało się królestwo, obiecywało się szczęśliwość, ale bez reformy wewnętrznej. I to wiemy, że Bóg do tego nie dopuści. Jeśli ktokolwiek będzie mógł wziąć udział w życiu wiecznym, mieć udział w królestwie, to tylko na warunkach określonych przez Boga. Bo Bóg wiedział, że przez człowieka jest niemożliwe zrobienie kamienia filozoficznego, osiągnięcie nieśmiertelności. Ale nasze podstawowe wersety mówią o tym, że Bóg zamierza to uczynić, ale zupełnie na innej drodze. Przez cierpienia i przez ucisk dla rodzaju ludzkiego. Rodzaj ludzki musi nas nauczyć się lekcji, że przemiana wewnętrzna dopiero prowadzi do życia wiecznego. Żadna alchemia i żadne eksperymenty naukowe. Nie ma innej drogi, nie ma drogi łatwej przez picie czegokolwiek czy wydawanie pieniędzy. Zatem możemy zadać sobie pytanie, kto jest największym alchemikiem w historii ludzkości? Jedynie Bóg. Bo On w naszym podstawowym wersecie w proroctwie Izajasza mówi, że przekształci człowieka w złoto. To jest alchemia. Człowiek umiera w stanie upadłym, zdegradowanym. Jednak po zakończeniu procesu zmartwychwstania on będzie doskonały. To jest proces uzyskania życia wiecznego, doskonałego człowieka. Nie jest to alchemia? W odniesieniu do Kościoła Bóg zamierzył zamienić niedoskonałe fizyczne ciało w doskonałe ciało duchowe. To jest jeszcze wyższa forma przekształcenia osobowości. Nie osobowości, tylko istnienia. Spłodzenie z ducha, zrodzenie nowego stworzenia to powstanie zupełnie odmiennej substancji. Wiemy, że człowiek fizyczny nie może widzieć rzeczy duchowych. On może tylko wyrozumiewać rozumem, ale nie widzi oczami fizycznymi. Zatem ciało duchowe jest zupełnie inną substancją niż ciało fizyczne. Rodzi się, drodzy, pytanie, jakiego kamienia filozoficznego, jakiego środka używał Bóg do przekształcania członków Kościoła? Co zostało tam użyte? Odpowiedź jest jedna. Miłość. Tylko i wyłącznie Boża miłość. Ona była tym środkiem, który uszlachetniał członków Kościoła. Jednostki, które Bóg powołał ze świata, one rozwijały nową naturę, a Bóg pomagał im, dodając ważne składniki. Do miłości dodawał wiarę i nadzieję. Wiara jako podstawa do budowania charakteru, nadzieja jako pożądanie rzeczy dobrych były uzupełniane miłością ze strony naszego Stworzyciela. Kościół w ten sposób właśnie zapewniał sobie powołanie i wybranie cennym, jak mówi apostoł Piotr. Zatem to jest pierwszy aspekt boskiej alchemii w działaniu. Działanie wobec członków Kościoła. Ale w naszym wersecie Bóg nie mówi tylko o 144 tysiącach. Nie mówi, że chce przekształcić wybrane jednostki i one będą tak wartościowe jak złoto. On mówi tak, chce uczynić wszystkich ludzi kosztowniejszymi niż złoto. Wszystkich. Nie dalej jak kilka dni temu miałem pytanie od pewnej siostry, że świadkowie twierdzą, że Adam, ponieważ był w raju, wokół niego były zwierzęta, on widział śmierć zwierząt, to on nie zmartwychwstanie, bo jak zgrzeszył, to już na śmierć. Jakie przewrotny sposób rozumowania. Również za Adama Jezus nam, nasz Pan umarł. Zwierzęta, nawet jeśli zaczęły umierać, nawet jeśli Adam miał uczynione strój z tych skór zwierząt, to było już po zgrzeszeniu. Adam był przez 2 lata, niecałe 2 lata prawdopodobnie w Edenie, zatem możemy przypuszczać, że zwierzęta nie umierały. Więc nie widział śmierci. A nawet gdyby widział, śmierć zwierząt to jest zupełnie co innego niż śmierć bliskiej osoby. To, czego doświadcza w tej chwili rodzaj ludzki. Nie można go winić za to, że zgrzeszył. Zatem również Adama chce nasz Stworzyciel doprowadzić do stanu złota. Jego, musimy powiedzieć sprawiedliwie, niewiele trzeba będzie szlifować i przekształcać. On jest prawie doskonały. On tylko jedno przestępstwo popełnił. A my codziennie może moglibyśmy wypisywać pełne kartki naszych grzechów. Drodzy, Bóg w proroctwie, w naszym wersecie podstawowym, w 12 wersecie mówi tak. Będzie człowiek kosztowniejszy niż szczere złoto. I mówi w ten sposób, co to oznacza. Mówi tak, stworzę uniwersalny standard w umysłach wszystkich ludzi i dokonam największej przemiany alchemicznej w sercach i umysłach. Mamy takie wersety, które mówią, że weźmie serca kamienne i uczyni z nich serca mięsiste. Jakaż to przemiana jest. Jeśli wyjdziemy na ulicę, spotkamy tych ludzi, którzy chodzą po ulicy, albo którzy jeżdżą samochodami, jakie oni potrafią mieć kamienne serca. Jeden drugiego utopiłby w łyżce wody. Żeby dostać się o samochód wcześniej, ludzie robią na drodze takie rzeczy, dzisiaj miałem okazję się temu przypatrywać. Jakby nigdy nic, z lewej, z prawej, byle tylko do przodu, tylko ja jestem ważny. To jest właśnie kamienne serce. Straszne. A w pracy, jak potrafią jeden pod drugim kopać dołki i wykazywać, że ten to się do niczego nie nadaje, proszę szefa, proszę mnie awansować, proszę mi dać premię. Straszliwe. Różne rzeczy takie się zdarzają. Ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na innych. Ale czego Bóg może użyć, aby to przekształcenie miało miejsce? Wobec takich ludzi o kamiennych sercach. On musi użyć elementów ucisku. To będą bardzo przykre działania, ale muszą zostać wykonane. W 13 wersecie czytamy: poruszy się ziemia z miejsca swego. Bo właśnie masy ludzkie, one się poruszą. To wszystko, co dla ludzi jest ważne w tej chwili, ich lokaty, ich sposób ubierania, ich sposób mieszkania, ich przyzwyczajenia, to zostanie poruszone. Co to znaczy, zostanie poruszone? Zostaną pozbawieni zaufania wobec wszystkiego tego, wobec czego teraz mają to zaufanie. Oprócz ucisku będą jeszcze inne składniki użyte w tej przemianie. Co jeszcze? Możemy powiedzieć, że tak. Ludzkie instynkty. To wszystko, na czym ludzie polegają w sposób instynktowny. Na przykład młody człowiek, który jest w pełni sił, instynktownie czuje, że da sobie radę. Da radę na przykład przeskoczyć pewną odległość. Bo on już to robił. To jest takie poczucie instynktowne. Te instynktowne rzeczy będą musiały zostać złamane. W tym przekształceniu będą brały udział również uczucia ludzkie. Uczucia sympatii, uczucia negatywne, które w tej chwili ludzie żywią w stosunku do innych, czy jakichś systemów, czy organizacji, czy też osób, jednostek. W tym ucisku będą brały udział też emocje. Bo widzimy w tej chwili ludzi, którzy bardzo mocno odstają od przeciętności, którzy są niesłychanie bogaci, którzy obnoszą się z tym bogactwem. Jakie to emocje budzi w tych, którzy są pozbawieni tych walorów, tych środków finansowych? Złość, nienawiść, zazdrość. Te emocje będą używane w ucisku. Musimy być tego świadomi. I trzeci zostaną ukarani, zostaną pozbawieni tego, w co wierzyli, zaczną myśleć. Co to się dzieje? Dlaczego akurat tak się stało? Dlaczego ten system upadł? Dlaczego już z Torunia nie ma rozgłośni? Dlaczego gdzieś indziej coś jeszcze się dzieje? Zaczną dopiero wtedy rozumować. W tej chwili ludzie są w swoich przyzwyczajeniach. Bardzo wielu ludzi w ogóle nie myśli, nie w sensie takim, że w ogóle nie pracują ich szare komórki, ale myślą w sposób zupełnie sztampowy, można powiedzieć. Wstają, idą do pracy, zarabiają pieniądze, jadą na wakacje, wracają. To jest jakby mysz, która chodzi po tych samych drogach. Oni nie zastanawiają się, co jest po drugiej stronie ulicy. I to, co oni robią codziennie, jest ważne. Dopiero musi się coś wydarzyć, żeby oni zaczęli o tym myśleć, żeby zaczęli rozumować. Pamięć wydarzeń to też jest ważny czynnik. Każdy z nas zbiera doświadczenia, najróżniejsze. Ludzie na ulicy również. Oni doświadczyli tego, krzywdy, błogosławieństwa, miłości, szczęścia. Ta pamięć tych wydarzeń będzie również użyta w ucisku. Również doświadczają form zła. Ludzie w dzisiejszym czasie, każdy człowiek doświadcza zła w najróżniejszych sposób. On będzie o tym pamiętał w czasie ucisku i po nim. I to będzie również użyte do przekształcania ludzkich serc. I pamięć kar, które doświadczyli. Wszystko to, co dzieje się teraz na świecie, to jest kara za grzech, który wynika z przestępstwa Adama. My o tym wiemy. Choroby, niesprawiedliwość, te wszystkie rzeczy, które nas otaczają. Ludzie będą o tym pamiętać. W przyszłości, kiedy już nastanie czas szczęśliwości, będą mieli pamięć tych wydarzeń i tych kar, których doznawali, jak nie byli w harmonii z prawem Bożym. Wszystko to zostanie dodane do warunków ucisku i zastosowane w czasie jego trwania. Ucisk, drodzy, to jest coś, o czym nieraz nie chcemy mówić albo nie zastanawiamy się za bardzo detalicznie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście były w historii takie ludu Bożego, takie przypadki, że sługa zalecał gromadzenie jakichś środków żywnościowych, wyprowadzanie się gdzieś, bo spodziewano się, że będzie bardzo srogi ucisk, że on nastąpi tego ucisku, mówi, że będzie przerażający. Natomiast w jakim wymiarze Czy to będzie tylko ucisk fizyczny? Czy to będą sprawy dotyczące sfer duchowych? Czy też społeczne? Prawdopodobnie wszystko naraz. Na ile to będzie dotkliwe, też nie wiemy. Musi być bardzo dotkliwe dla ludzi, bo inaczej cały ten system, który jeszcze dziś istnieje, on nie jest w stanie się zlikwidować. Ale już dziś widzimy, że okres Epifanii, objawiania, odkrywa pewne rzeczy, które kiedyś w przeszłości były zasłonięte. Drodzy, choćby dzisiejsze czy wczorajsze wydarzenia w Kazimierzu Dolnym. Czy kiedyś ktoś wiedział, że jakaś grupa wyznawców zbuntowała się przeciw Kościołowi katolickiemu? To nic, to wszystko było zakrywane. Wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. A dziś, 2 godziny temu, słyszałem komentarz w radio na ten temat. Dlaczego? Co? Kto zawinił? A co tam się działo? A co te siostry sobie myślały? A dlaczego akurat tak się stało? Ludzie są o tym informowani. To jest właśnie Epifania. Jasne świecenie, objawianie wszystkiego tego, co powinno zostać objawione. Bóg właśnie poprzez szerokie wylanie prawdy wywoła doświadczenia i ucisk, jakiego nigdy przedtem świat nie widział. W wyniku tych doświadczeń dopiero na końcu procesu będzie umysł, serce człowieka przemienione. Jednak sama przemiana umysłu to jest tylko część tego dzieła, bo wiemy, że również to wszystko, co nas otacza, musi zostać przemienione. Biblia mówi na temat ucisku o 3 jego fazach. Mówi o wojnie, rewolucji i anarchii. W objawieniu w 16 rozdziale, od 16 do 18 wersetu czytamy tak. 16 rozdział objawienia. Werset od 16. Wtedy i zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagedon. Wtedy wylał 7 anioł czaszę swoje na powietrze i wyszedł głos wielki z kościoła niebieskiego od stolicy i mówiący stało się. I stały się głosy, i gromy, i błyskawice, i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, jako są ludzie na ziemi, trzęsienia ziemi tak wielkiego. I w pierwszej królewskiej mamy też opis dotyczący przyszłości, 19 rozdział, pierwszej księgi królewskiej, wersety 11 i 12. Wtedy onże głos rzekł, wynić, a stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził i wiatr gwałtowny i mocny podwracający góry, łamiący skały przed Panem. Ale Pan nie był w onym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale Pan nie był i w onym trzęsieniu. Za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w ogniu, a za ogniem był głos cichy i wolny. Drodzy, nie mamy dzisiaj czasu, żeby interpretować dokładnie, co znaczy, że Pan nie był w tym trzęsieniu. Wiemy tylko z tych wersetów na dziś, że jest wiatr, trzęsienie ziemi i ogień. 3 fazy, które reprezentują nam wojny, rewolucje i anarchię w ucisku. Wiemy, że ten najtrudniejszy czas to jest wicher i ogień, trzęsienie ziemi. Teraz wyobraźmy sobie stan ludzkości, gdy ten wicher zacznie wiać, gdy nastąpią wzburzone fale uderzające ludzkość, takie fale ucisku, które rozrywają wszelkie związki, wszelkie spoleganie. Dokuczliwe działania bezbożnych ludzi jeszcze się na to nałożą. Bo wyobraźmy sobie, w czym ufa aktualnie człowiek światowy. Po pierwsze, ma pieniądze w banku, więc już ufa w banku. Po drugie, jest ubezpieczony, więc ufa firmie ubezpieczeniowej. Po trzecie, inwestuje, więc ufa systemom finansowym tego świata. Ufa we wszystko to, co go otacza. czyli partie polityczne, związki społeczne, związki zawodowe, najróżniejsze społeczne związki pomiędzy ludźmi. To też pokłada, człowiek pokłada w tym zaufanie, ma również poczucie bezpieczeństwa z powodu tego. To całe poczucie bezpieczeństwa musi zostać zniesione, zlikwidowane. I każdy człowiek będzie indywidualnie musiał przejść przez ten ucisk, zostanie pozbawiony środków finansowych, zabezpieczeń, być może pracy, być może innych rzeczy. Wyobraźmy sobie, jaki to będzie stres i szok dla tych rzesz ludzkich, które w to wejdą. Tak, drodzy. Podsumowując tą część, można powiedzieć, że tak. Ufność we własne wysiłki musi zostać złamana. Człowiek musi, tak jak apostoł Piotr, postępujący po wodzie, który zaczął się topić i dopiero wtedy zawołał do Pana, ludzkość musi być doprowadzona do takiego stanu, że zawoła do Pana: ratuj nas. Zauważmy, ile jeszcze musi wody upłynąć, żeby ludzkość w takim stanie była. I to nie pojedyncze jednostki. Wszyscy, nawet ci najgorsi, nawet ci, którzy mają takie wpływy w dzisiejszym świecie, że właściwie nic ich nie rusza. Zwróćmy uwagę, ilu jest takich ludzi. Bardzo bogatych, wpływowych, którzy mają ogromne pieniądze i ogromne koneksje w tym świecie. Ufność we własne wysiłki musi zostać złamana. Drodzy, zakończmy na tym, czy jeszcze mogę? Nie, do ósmej, tak? Nie, nie. Dobrze, to jeszcze jedziemy. Jaki jest stan człowieka, drodzy braterzy? Wróćmy do tego, że jedno z tłumaczeń wersetu 12 mówi, iż człowiek będzie rzadszy niż złoto. Trudno sobie wyobrazić, przez jakie trudności musi przejść świat. W jaki sposób ludzie będą mogli dostrzec tą potęgę Boga i w ogóle moc Bożą. Najczęściej dziś, jeśli człowiek wychodzi z jakiegoś systemu religijnego, takiego jak na przykład Kościół katolicki, to on jednocześnie traci wiarę. Takie są przypadki najczęstsze. A pomyślmy, człowiek musi nie tylko wyjść z systemu, ale jeszcze zawołać do Boga, czyli odzyskać tą wiarę, zauważyć, że Boga nie było w tym systemie, ale Bóg istnieje. To jest jeszcze dodatkowy krok, który czeka ludzi. Dzisiaj widzimy, że ludzie absolutnie nie zwracają uwagi na Słowo Boże. Tak? Boga mają sobie za nic. Zajmują się życiem doczesnym, gromadzeniem bogactwa, narzekaniem. A ci, którzy są najbiedniejsi, to po prostu próbują przetrwać. Narzekając czy nie narzekając, ale mają tyle wysiłku, żeby związać koniec z końcem, że na inne rzeczy nie starcza im czasu. To musi wszystko zostać przełamane. Zastanówmy się, kto będzie miał moc powstrzymać te klęski w czasie ucisku. Kto będzie mógł powiedzieć tej burzy ucisku, aby się zatrzymała? Wszyscy rozpoznają, założyliśmy, że wszyscy muszą zostać doprowadzeni do takiego stanu, aby rozpoznać, że tylko Bóg może uratować wszystkich, ludzkość. Ale jednocześnie ludzkość będzie mniej wartościowa, niż można by to sobie było wyobrazić. Ponieważ życie ludzkie bardzo się zdewaluuje. To jest naturalne. Jeśli tracimy bezpieczeństwo, to jeden będzie na drugiego mógł źle patrzeć i realizować te swoje złe zamierzenia, zanim się to skończy. Gdy to ludzie zrozumieją, będzie już za późno. Tak? Możemy zapytać tak, czy politycy są w stanie zaradzić cokolwiek w takim czasie ucisku? Czy partie polityczne, które tak mocno w tej chwili naciskają, jak to dzisiaj usłyszałem, usiłują nam fałszywy miliondolarowy banknot dać i jeszcze dostają z tego resztę od społeczeństwa. Obiecują złote góry. Ale czy w czasie ucisku ktokolwiek z partii politycznych będzie mógł tym zaradzić? No oczywiście, że nie. Czy systemy religijne, które wydają się w tej chwili bardzo mocne, zwróćmy uwagę, duży Babilon, a jeszcze mały Babilon, czeka go rozwój, to już jest w tej chwili armia ludzi, doskonale zorganizowana do opanowania jakiejś akurat jednej sfery życia religijnego. Ale czy mały czy duży Babilon będzie mógł coś zaradzić w takim ucisku? To wszystko zostanie rozerwane. Czy też może armia amerykańska, największa siła na świecie aktualnie, która zaprowadza ład i porządek i demokrację w różnych częściach świata, czy ona będzie w stanie na taki ucisk coś pomóc? Widzimy, jak sobie dzielnie radzą w Iraku czy w Afganistanie. Właściwie to już lepiej, żeby tam stamtąd odeszli, bo coraz gorzej tam im wychodzi. Czy, drodzy filozofowie, spotykamy takich nieraz, którzy mają, na wszystko mają swoje teorie. Teorie niezwiązane ze Słowem Bożym, czy też z wiarą w Boga. Oni generalnie wymyślają najróżniejsze, fantastyczne teorie, które mają zbawić ludzkość. No, weźmy na przykład teoria New Age, która mówi, że człowiek będzie się udoskonalał tak znacząco, że osiągnie samodoskonałość poprzez działanie na swoje życie. Że człowiek jest w stanie się udoskonalać. To są teorie, nic więcej. Nie ma w tym żadnej praktyki. Nasza rzeczywistość aktualnie dzisiaj jest oparta na naukowcach. Nie wiem, czy braterstwo to obserwują, że jeśli naukowiec coś powie, to jest święte. Jak to powie pastor czy ksiądz, to w ogóle nie ma na co zwracać uwagę. No chyba, że to jest papież. Ale naukowiec to może być jak najmniejszego autoramentu, profesor czy doktor, jeśli on coś napisze, to jest na pewno święte, bo on to wybadał. Zwróćmy uwagę, czy tacy naukowcy będą w stanie w ucisku coś pomóc. Oni, którzy właściwie zjedli wszystkie rozumy, oni, którzy wiedzą, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo, monetaryści, bardzo przecież mamy w Polsce znaczących, którzy cieszą się zaufaniem na Zachodzie, na całym świecie, są wzywani na wykłady, żeby doradzać różnym rządom. Czy oni będą mogli pomóc? No to ta wiedza się na nic nie przyda. Możemy powiedzieć tak, że te wszystkie grupy ludzi są po części przyczynami tego ucisku. Bo ich sposób zarządzania ziemią spowodował, że ona znalazła się w takim stanie. Czy zanieczyszczenie środowiska, czy sposób organizacji, to, że północ jest bogata, a południe jest biedne, że nie mogą się dogadać, jeśli chodzi o fundusze walutowe, że biedne państwa są zadłużone u bogatych. Kto to uczynił? Czy to nasz Pan? To właśnie te grupy ludzi, partie polityczne, naukowcy, oni to wszystko właśnie tak urządzili i tak to działa. Coraz gorzej. Zatem na całym szerokim świecie nikt się nie znajdzie, który będzie mógł przynieść ludzkości pomoc. Dzisiaj, drodzy, jeszcze widać wyraźnie, że pewne grupy połączone właśnie mądrych ludzi zastanawiają się nad tym i działają w ten sposób, nawet angażując pieniądze, żeby łagodzić takie skutki rozerwania, skutki konfliktów, skutki nawet pewnych nieszczęść, kataklizmów naturalnych. Na przykład kilka lat temu była taka powódź w Niemczech. Tam podobno 40 miliardów euro poszło na likwidowanie tej powodzi. Nie tylko rząd niemiecki na to się składał, ale Unia Europejska. Tylko zastanówmy się, co będzie, jak Unii Europejskiej nie starczy pieniędzy. Albo co będzie, jeśli taki kryzys, który miał miejsce, no właściwie jeszcze jest, w nieruchomościach amerykańskich, przeniesie się jednak na giełdy azjatyckie. Wszyscy teraz się cieszą, że się nie przeniósł ten kryzys. Ale równie dobrze mógł się przenieść. Może jeszcze się pogłębi. Co wtedy oni zrobią, ci wszyscy finansiści? Ludzie muszą stracić zaufanie do rządów, do siły armii i wojsk, do banków, do ubezpieczeń, jak powiedzieliśmy, do akcji, do partii politycznych, również do związków zawodowych, do teorii naukowych, na czele z teorią ewolucji, która bardzo mocno się tak zakorzeniła w wielu miejscach naszego życia, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego. To jest nie tylko teoria dotycząca biologii. Ta teoria bardzo mocno przekłada się na elementy społeczne. Tu też darwinizm jako sposób myślenia bardzo mocno wpływa na ludzi. Ona również musi zostać pozbawiona wpływu. I wszystkie struktury społeczne zostaną zlikwidowane. To wszystko zawiedzie. I w tym momencie dopiero, drodzy, ludzkie uszy usłyszą głos Boży. Uczynię człowieka cenniejszym niż złoto. To znaczy, że każde indywidualne stworzenie, syn Adama, zostanie otoczony opieką, troskliwą miłością i po to, aby zachować jego życie, on będzie kształcony. Ludzie muszą zostać doprowadzeni, można powiedzieć, do poziomu ziemi, żeby dopiero mogli zostać podniesieni. Nie ma innej drogi. Mogą oczywiście wybrać wtórą śmierć. Każdy będzie miał wybór wolny, ponieważ stworzony człowiek został jako istota wolna i jako istota wolna może wybrać życie albo śmierć. To prawo Boże zawsze będzie aktualne. Skąd wiemy, drodzy, że ludzie usłyszą głos Boga i że go rozpoznają pod koniec czasów ucisku? Ponieważ Bóg powiedział w prorocie Izajasza również w 29 wersecie, w 29 rozdziale mówi nam tak. 18 werset. I usłyszą dnia onego głusi słowa ksiąg, a z mroku i ciemności oczy ślepych patrzeć będą. Ludzie dziś są ślepi i głusi na Słowo Boże, na głos Boga, bo to jest jedyny głos Boga, który w tej chwili mamy. I możemy mówić tysiące wykładów publicznych. Przyjdzie jedna, dwie, trzy osoby. Ale oni usłyszą ten głos w przyszłości. Kiedy? Dopiero w czasie ucisku. Dopiero wtedy zacznie się dla nich okres naprawiania siebie. Usłyszą głos Boga i będą mogli wybrać. Drodzy, my już dziś mamy oczy otwarte na ten stan. My dziś oczyma wyobraźni widzimy przeznaczenie każdego z synów Adama, czyli wszystkich tych ludzi, którzy się nie zajmują Słowem Bożym teraz, widzimy jako doskonałych ludzi w przyszłości. Powinniśmy widzieć. To nic, że oni w tej chwili są niecni, niedobrzy, może nawet dla nas, ale w przyszłości będą mieć szansę i my zakładamy, że z niej skorzystają. Zatem widzimy ich w tym przeznaczeniu życia wiecznego. My już w tej chwili rozpoczęliśmy rozwijanie bezinteresownej miłości. Jeden w stosunku do drugiego. To jest właśnie ten czynnik, który spowodował przemianę Kościoła. My odbywamy to ćwiczenie w takim mniejszym zakresie tego ucisku już teraz. Bo my pozbywamy się zaufania do wszystkich rzeczy, które nas otaczają. My wiemy, że nie mamy ufać w partiach politycznych, w armiach, w układach społecznych, w związkach zawodowych. Tak? Był taki okres kilkanaście lat temu, że bracia mówili solidarność, włączmy się. Ale wyraźnie powiedziane jest, nie włączajcie się, nie mieszajcie się z tym światem. Nie mamy w tych wszystkich rzeczach ufać. Mamy pozostawać na swem. Wyraźnie o tym mówi Słowo Boże. Tak nam, jak nam Pan udziela. A te wszystkie rzeczy pozostałe mamy zostawić ludziom. Oni, jeśli do tych rzeczy przywiązują wagę, polegają na nich sercem, w środę się zawiodą. My już o tym teraz wiemy. My już teraz, drodzy, spoglądamy na miłość Bożą jako ten kamień filozoficzny. To On będzie przemieniał ludzi. I można powiedzieć, że W sumie to my, jeśli mamy odpowiedni nastrój serca i wyrabiamy sobie miłość bezinteresowną, to my nie potrzebujemy ucisku, żeby przejść w przyszłe wieki. Ten ucisk ma tylko, nie ma nami wstrząsnąć, on ma tylko udowodnić naszą wierność dla Pana. My też będziemy poddani Mu, ale w innym celu, aby wyrobić, skrystalizować swój charakter, udowodnić swoją lojalność wobec Boga. Możemy powiedzieć tak, dlaczego Bóg chce, żeby człowiek uległ tej przemianie? Ponieważ Bóg z natury posiada wielką miłość do swoich stworzeń. Dlatego On opiekuje się nimi, dlatego stworzył w ogóle wszechświat, to wszystko, co nas otacza wokół. Zauważmy, jak ludzie, każdy człowiek bez wyjątku, czy dobry, czy zły, trzyma się życia. Życie to jest coś najpiękniejszego, co można mieć. Pan Bóg właśnie stworzył dla człowieka to wszystko, co go otacza. Mimo, że jest w tej chwili niedoskonałe, to i tak człowiek chce w tym być. Ma taki pociąg do życia. Niewytłumaczalny zupełnie. Poza wyjątkami, które można właściwie wytłumaczyć tylko gwałtownymi załamaniami, czy też jakąś chorobą psychiczną. Ale poza tym każdy człowiek trzyma się życia. Najbardziej chory, najbardziej zmęczony, najbardziej stary będzie robił wszystkie wysiłki, żeby żyć. To jest zastanawiające. Ale o każdego człowieka, ponieważ go stworzył i w przyszłości ma dla niego fantastyczną ofertę, można powiedzieć, to Bóg się niesamowicie troszczy. W skończonym obrazie przyszłości Bóg widzi właśnie człowieka jako doskonałą, wolną istotę, która jest niewiele mniejszą od aniołów. Każdego człowieka, nawet tego najbardziej zdegenerowanego i tego, który najbardziej uwłacza w tej chwili nawet Bogu i bluźnim. Cała ta ludzkość doprowadzona do stanu doskonałości, ona będzie radością dla Stwórcy. Bo musimy powiedzieć tak, że Bóg stworzył wszechświat i ludzkość ku swojej radości. To będzie Jego radość, ale dopiero w skończonym obrazie. W starożytnym Egipcie mamy taki obraz, że Bóg powiedział do Faraona w drugiej Mojżeszowej 10:3, nie będziemy tego czytać, mówi tak, wypuść mój lud, aby mi służył. To mówi Mojżesz słowami Boga do Faraona. I tak naprawdę, poza obrazie, w taki sposób Bóg mówi do szatana. Wypuść całą tą ludzkość, ona jest moja. Ona ma oddawać mi cześć, ona ma żyć szczęśliwie. Ja sobie tak życzę i nikt mi nie przeszkodzi. Także powiedział w ostatecznych czasach do szatana, po to, aby pokazać wszystkim ludziom i aniołom moją miłość, ja właśnie chcę zrobić, miałem postanowienie, żeby stworzyć doskonałego człowieka i doprowadzić go do stanu doskonałości na końcu. Zatem możemy powiedzieć, że Bóg patrzy na człowieka nie tak, jak my widzimy. My widzimy człowieka z kompleksami, który zły jest dla innych. Bóg zupełnie nie tak patrzy na człowieka. On widzi na końcu to, co z niego będzie. My natomiast patrzymy na człowieka w ten sposób, że widzimy wszystko, co teraz złego robi. Widzimy ludzi, którzy są próżniakami. Nie robią nic. Mają pieniądze i praktycznie spędzają swoje życie właściwie na wegetacji. Mnóstwo ludzi widzimy takich, którzy są uzależnieni od alkoholu. To powoduje, że są w coraz gorszym stanie i degradują swój charakter ostateczny. Widzimy ludzi okrutnych. Wiadomości przynoszą nieraz informacje dotyczące tego, jak jedni postępują z drugimi. Czy też dotyczy to okrucieństwa takiego fizycznego, czy nawet takich przypadków, które na przykład w zakładach pracy mają miejsce, że jeden znęca się nad drugim psychicznie. Widzimy, że człowiek jest istotą, która ma przerośniętą ambicję. On chce być ponad innymi. Bardzo wielu takich ludzi jest. I człowiek ma wysokie mniemanie o sobie. No, tych ludzi o wysokim mniemaniu o sobie to jest przepełniona teraz nimi telewizja. Jak tylko otworzymy, to zaraz widzimy. Ja jestem fantastyczny, tylko tamten jest w ogóle nic nie wart. Jak można tak mówić jeden o drugim? I to ludzie, którzy nieraz są ze sobą w przyjaźni. Tak, drodzy, będziemy kończyć, a jeszcze widzimy też, że człowiek jest, ma w sobie mnóstwo chciwości na pieniądze, na zaszczyty, na dobra. Jest bardzo wojowniczy. Ja to widzę bardzo mocno za kierownicą, jak ludzie wobec siebie postępują. Wreszcie człowiek jest niewierzący. To jest generalna zasada. Mało kto w ogóle uznaje, że Bóg jest. Nie mówiąc już o tym, żeby postępował tak, żeby się Bogu podobało. Za to fizycznie człowiek za te wszystkie rzeczy cierpi i umiera, ponieważ taki jest. Ogólnie możemy powiedzieć dzisiaj, że człowiek jest podobny do kawałka zardzewiałego złomu niż do sztabki złota. Przerwiemy w tym momencie i powrócimy do tych rozważań w drugiej części. Dziękuję braterstwu i życzę błogosławieństw Bożym. Epifanie. To prawda daje ludziom pod uwagę wszystkim, na wszystkich miejscach na świecie gołe fakty. Oni wiedzą, jak coś się gdzieś wydarzy, to zaraz cały glob ziemski już wie. Kiedyś jak wydarzyła się katastrofa, to zanim doszło do innych ludzi, to jeden drugiemu opowiadał, ktoś gdzieś podróżował, może później to zadzwonił. Teraz jest kilka sekund i to już jest w internecie. To już jest w wiadomościach. Jak padały wieże na World Trade Center, to wszyscy oglądaliśmy, aż portale internetowe stawały. Wszyscy oglądaliśmy, jak samolot wpada, co się dzieje. Ja pamiętam, siedziałem wtedy w pracy, w biurze. Jeden chodził do drugiego i patrzył w komputerze, co udało mu się zobaczyć. To było kilka minut po uderzeniu. Od razu wszyscy już wiedzieli. To jest właśnie Epifania. I wiecie, co jeszcze? Widać wyraźnie poprzez tą komunikację, widać wszystko jak na dłoni, cały ten zły świat, bo jest mnóstwo grzechu i ten grzech wypływa. On jest eksponowany przez pisma, przez telewizję, przez kino, występek, zło, filmy, które wchodzą do kin czy są wyświetlane w telewizji, są z gruntu złe nieraz. Pokazują okropieństwa. To zło jakby wypływa na wierzch. Ludzie już nie trzymają zła w środku, tylko eksponują je. Demoralizacja. Ostatnio przeczytałem na portalu internetowym, że są grupy ludzi, które zakładają kluby po to, żeby w publicznych miejscach uprawiać seks. Po prostu tak o. Nie do wyobrażenia. I tym ludzie się szczycą. To podają informacje. Demoralizacja, narkotyki. To wszystko i policja się temu przygląda, nie jest w stanie temu zaradzić. Bo są takie prawa, że wolność jednostki jest ponad wszystko. Oczywiście ta wolność wywalczona przez te wszystkie wojny. I wolność chroni demoralizację. To jest postawione na głowie. I tak ma być, bo Pan to wszystko chce ujawnić i dopiero potem zniszczyć. Drodzy, jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę taką rzecz, która 20-30 lat temu w ogóle nie istniała. Międzynarodowi terroryści, którzy są wychowywani na żywe bomby. Myśmy tego nie wiedzieli kiedyś. Są takie cywilizacje, jest taka mentalność ludzi, że małe dzieci, własne dzieci wychowują w przeświadczeniu, że mają umrzeć owinięte bombami. I z tym nie są w stanie sobie ludzie poradzić. tego się nie wykorzeni, bo to rodzina wprowadza młodych ludzi w taki stan, że oni są w stanie iść i pociągnąć za zawleczkę w publicznym miejscu. Ludzie nie mają litości dla innych, bo to przecież nie jest ważne, ilu zginie. Ważne, że to będzie dla jakiejś idei. Właśnie to jest na tyle niebezpieczne, że wychowanie wyrugowuje w młodych sercach miłość do drugiego człowieka. Jakie rzeczy muszą się zdarzyć, żeby to zlikwidować? Ale nie patrząc gdzieś daleko, popatrzmy na młodych ludzi, Europejczyków czy Amerykanów. Czy oni są w stanie wziąć odpowiedzialność za cywilizację za 20, 30, 50 lat? Oni są wychowani bez rodziców, którzy pracują. Oni są wychowani na internecie i na kinie. Nie mają większości, ja nie mówię, bo są tu młodzi bracia, bardzo poważni i bardzo odpowiedzialni, ale generalnie młodzież tylko patrzy, żeby się zabawić, zarobić pieniądze, ale nawet nie pracować. I ci ludzie za kilkadziesiąt lat będą politykami i będą prowadzić tą cywilizację do przodu. I ja nie wierzę, drodzy, że tak się stanie. Do tego czasu prawdopodobnie będzie królestwo. Tak trzeba powiedzieć. Bo tutaj ktoś pytał, kiedy? No, nikt nie wie, kiedy. Ale te czynniki uzmysławiają nas, jak jesteśmy blisko. Dzieci są wyhodowane bezstresowo. Zauważcie. Ja nie dalej jak kilka godzin temu byłem tutaj w punkcie handlowym. Dzieciak biegał przez całą restaurację, wrzeszcząc na cały głos. I mamusia się cieszyła. Dzieci są hodowane. To nie jest wychowanie. To nie jest nic, co można nazwać kształtowaniem osobowości dziecka. To jest hodowla. Hodowla bandytów, którzy potem zwrócą się przeciwko rodzicom. I oni będą potem w biznesie, w polityce, ci młodzi ludzie, którzy tak są wychowani. Brat Roberts tutaj w tym wykładzie mówi tak. Całe populacje chwieją się w obliczu strasznego upadku, który im grozi. Może my tutaj tak tego nie widzimy, ale w Stanach Zjednoczonych, która to cywilizacja powstała na bazie wolności, tolerancji, to byli ludzie, ci ludzie, którzy jechali do Ameryki, to byli emigranci, którzy byli uciskani i prześladowani religijnie w Europie, tak? Głęboko wierzący ludzie. Ta cywilizacja miała wpisane w konstytucji, że wartości chrześcijańskie są nadrzędne. Jak daleko oni odeszli od tego? Dziś praktycznie to jest kraj, ja to nazywam tak, byłem parę razy w Stanach, naprawdę, to jest najgłupszy naród świata, to aż wstyd tak powiedzieć. Oni w ogóle nie wiedzą, co się na świecie dzieje. Oni nie wyjeżdżają poza miejscowość, w której żyją. Większość Amerykanów po prostu wegetuje. Gdzie są te wartości, które dzięki którym Pan dał im prawdę parozyjną, bo tak rozumiemy, że pobłogosławił ziemię, tą ziemię, sługom na czasie, ponieważ takie wartości protestanckie, chrześcijańskie oni w sobie pielęgnowali. Tego już tam dawno nie ma. Jeszcze jest jeden czynnik. Narody, już zacząłem o tym mówić, jedne są zadłużone wobec drugich. I nikt nie wie, jak to rozwiązać. Bo ci, którzy powinni dostać pieniądze, no mówią, no dajcie nam. A ci, którzy są winni, mówią, no ale nie mamy z czego. Ale my byśmy chcieli. A z drugiej strony wiemy, że nigdy nie dostaniemy. No i nie ma umów międzynarodowych, nie ma jak tego zrobić. Nie ma. To jest taki węzeł, którego nie da się rozwiązać. Najtęższe głowy zastanawiają się, jak sobie poradzić z tymi problemami współczesnego świata. Drodzy, ja nie wiedziałem kiedyś, ale wyczytałem, że to właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czyli ponadnarodowa organizacja finansowa, doradziła Argentynie, żeby przywiązać kurs waluty do dolara. Taka była rada największych naukowców świata. I ten kraj prawie zbankrutował. Widzieliśmy w telewizji, jakie rozruchy tam były, bo kraj został doprowadzony do bankructwa przez mądrych ekonomistów amerykańskich i europejskich. Jak prowadzić gospodarkę? Nikt nie wie. Podobnie teraz dyskutuje się o euro, prawda? To są sprawy, nad które ci, którzy radzą, nie mają pojęcia, co się może stać, bo taka jest prawda. A mimo wszystko wypowiadają się jako bardzo ważne autorytety. To wszystko doprowadzić musi do jakiegoś kryzysu. Kryzys, tak tutaj zresztą podaje brat Roberts, to będzie przede wszystkim kryzys finansowy, bo cały świat dzisiejszy oparty jest na finansach. Wszystko wypływa z pieniądza. On wydaje się trudny do wyobrażenia, ponieważ nigdy wcześniej w historii świata systemy finansowe państw, stowarzyszeń ponadpaństwowych, banków i przedsiębiorstw nie były powiązane ze sobą. Zwróćmy uwagę na taki przypadek, kiedy po wypadku w World Trade Center zaczęły bankrutować linie lotnicze. To było przerażające, że niektóre, myśmy nawet nie widzieli jako przeciętni zjadacze chleba, że kapitał z jednej linii lotniczej jest z drugiej, a z tej jest w jeszcze innej. Jak coś upadło, to zaraz dwie, trzy pozostałe też upadały. Tak jest powiązany w tej chwili kapitał. I ogromne firmy światowe, czy to w branży informatycznej, czy budowlanej, czy elektronicznej, czy elektrycznej, ten kapitał jest też bardzo mocno powiązany. Jeśli cokolwiek gdzieś się wydarzy, to nastąpi efekt domina. Tak jak kilka lat temu była taka wielka awaria energetyczna, która nastąpiła na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych. I drodzy braterstwo, kilka stanów amerykańskich nie miało prądu. Ponieważ jak wysiadła jedna, dwie elektrownie, to od razu przeciążenia doznały pozostałe i kilkadziesiąt elektrowni po prostu wysiadło. Tego nie przewidziano, że taka rzecz nastąpi. To jest efekt domina. Tak samo będzie z systemami finansowymi. Obecnie ten aktualny porządek jest podtrzymywany przez mocniejsze narody. Bardzo łatwo to wytłumaczyć. Oni chcą mieć spokój, nawet dokładając pieniędzy do tego systemu. Na przykład dlaczego dolar amerykański jest taki tani? Ponieważ to się opłaca Amerykanom. Oni tanio kupują dobra za granicą. I powodzie, jakieś kataklizmy dodatkowe spowodują, że to może łatwo ulec degradacji. Ten cały naturalny porządek rzeczy, który ma być obalony. I drodzy, jak spojrzymy do historii ludzkości, to był taki czas już w historii ludzkości, kiedy tak się działo. Na pewno wiecie. Jak popatrzymy w pierwszą księgę Mojżeszową, 6 rozdział i werset 5. Przeczytajmy sobie, 1 Mojżeszowa, 6 rozdział, werset 5. A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca ich tylko złe było po wszystkie dni. Czy tak nie jest teraz? Praktycznie można powiedzieć, że podstawą całej cywilizacji Zachodu, bo nie wnikam w inne, podstawą cywilizacji Zachodu jest samolubstwo. Ponieważ kapitalizm jest oparty na dobrze pojętym samolubstwie. Zrób dobrze sobie, zarób pieniądze, a dzięki tobie ludzie będą mieli pracę. Taka jest formuła. I tak to wszystko działa. Gdyby nie samolubstwo, to ta cywilizacja by nie istniała. Uległaby rozpadowi. No więc gruntem całej cywilizacji Zachodu jest zło. I tutaj pisze nam w pierwszej Mojżeszowej, wielka była złość ludzka na ziemi. To nie znaczy, że ludzie byli złośliwi wobec siebie tylko i wyłącznie. Nie. To była złość, zło, które się działo w nich. My wiemy, jakie tam rzeczy się działy, ale również teraz te wszystkie złe procesy mają miejsce. A Jezus powiedział nam w Ewangelii Mateusza, że jak było za dni Noego, tak będzie w czasie końca. Mateusz, 24 rozdział. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście, obecność Syna Człowieczego. Czyli w czasie obecności Syna Człowieczego będzie tak, jak było za dni Noego. No my na podstawie tych dowodów, które przedstawili, tylko tych dowodów, które przedstawiliśmy, możemy powiedzieć, że jest bardzo podobnie. Jest bardzo podobnie, tak właśnie aktualnie jest wokół nas. Drodzy, kilka minut temu zamknęliśmy oczy i wyobraziliśmy sobie, jak to będzie w przyszłości. Co Bóg przygotował dla ludzkości w Królestwie. Następnie otworzyliśmy i zauważyliśmy, co dzieje się w rodzaju ludzkim aktualnie. Z tego wynika, że możemy, że nie możemy się chwiać, jeśli czytamy obietnice Boże w Słowie Bożym. Bo mimo, że przepaść pomiędzy ludzkością dzisiejszą a tą w tysiącleciu jest bardzo duża, to wszystko, co Bóg obiecał w Świętej Księdze, będzie wypełnione. Bo te obietnice już się realizują. Bo widzimy na przykład jasne świecenie Epifanii wokół nas. Drodzy, jeśli porównamy naszą sytuację z sytuacją Abrahama, jak on miał dużo mniej prawdy na temat boskiego planu wieków. On praktycznie nic nie wiedział. Miał tylko jedną obietnicę. A miał tak silną wiarę, że był w stanie podnieść nóż na swojego syna. Tylko na podstawie jednej obietnicy. A my mamy cały ten misternie zaplanowany plan boski, który w szczegółach mamy opisany w literaturze. My dokładnie wiemy, jak to się będzie dziać. Oczywiście nie wiemy dokładnie kiedy. I mamy dużo prawdy, dużo więcej prawdy niż miał jej Abraham. Więc powinniśmy być utwierdzeni w tym, że tak właśnie będzie, jak Bóg przemawia w naszym boskim planie. Jak Bóg dokona tej przemiany ludzkiego serca? Jak studiujemy znaki czasu, to widzimy, że zaczyna się zbierać na wielką burzę. Wiemy, że wojna światowa już przeszła, rewolucja w głównej fazie jest przed nami i anarchia również. Mieliśmy już wiatr wojny światowej, mieliśmy grzmoty międzynarodowych kontrowersji, tak brat Roberts nazywa zimną wojnę. Teraz możemy powiedzieć, że jest też taki grzmot, to się nazywa wojna z terroryzmem. Poprzez wojnę z terroryzmem usprawiedliwia się bardzo różne rzeczy. Naruszanie demokracji, swobód obywatelskich, to, że na lotniskach kontroluje się ludzi, to, że służby wywiadowcze znają, mają wszystkie zdjęcia ludzi, którzy wjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i odciski palców. To jest nie do pomyślenia było kilka lat temu. Ale ponieważ jest wojna z terroryzmem, jest ogólne przyzwolenie na tego typu łamanie praw ludzkich. To jest wyraźny grzmot. Bo ludzie, drodzy, w kolejkach na samolot nie buntują się już. Ludzie czekają po kilka godzin, nawet kilkanaście, zrezygnowani, bo wiedzą, że taki jest koszt wojny z terroryzmem. I to im się zakodowało w głowach i już po prostu nawet nie zastanawiają się, że to być może rządy, które nad nimi panują, tak specjalnie wprowadzają ich w taki stan. W różnych częściach świata obserwujemy trzęsienia ziemi. Przeżywaliśmy wojnę na Bałkanach, taką wojnę okrutną, o której nigdy byśmy wcześniej nie pomyśleli, że w XX wieku może się zdarzyć w centralnej Europie, drodzy. W centralnej Europie, to nie gdzieś na antypodach. W centralnej Europie ludzie się wyrzynali. I świat nic nie robił. Czy w Czeczenii to, co się działo? Też. Dlaczego nikt nie interweniował? To był grzmot. Trzęsienie ziemi, które, czy jeszcze jest, które na większą skalę może wystąpić właściwie wszędzie. Bo jeśli było na Bałkanach, to czemu nie w innej części Europy? Zresztą we Francji też mieliśmy wypadki, z powodu których mój były szef, który pracował przez kilka lat we Francji, mówi: człowieku, ja nigdy nie myślałem, że tak może być. Bałem się wyjść na ulicę. Środek zachodniej Europy. Podpalali samochody. Przez kilka dni nie mogli sobie poradzić z takim ruchem. Cóż to jest, jak nie rewolucja? Ta rewolucja jeszcze ich czeka. I Niemcy, i Francję, i inne kraje zachodniej Europy. Bo oni mają u siebie mnóstwo muzułmanów. Obfite deszcze przedstawiające prawdę. Tutaj brat Roberts też podaje kilka przykładów. Pewne gradowe opady deszczu przedstawiają niszczące zarysy prawdy. Drodzy, był taki przypadek kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, wykryto afery finansowe w ogromnych giełdowych przedsiębiorstwach. To były firmy Enron, WorldCom, może nie znacie, ale to udowodniło, że w poważnych, dużych, wielkich koncernach światowych są szwindle. Mnóstwo ludzi straciło pracę, firmy zbankrutowały, odbiło się to na giełdzie, ale tylko dzięki temu, że to zostało ogłoszone, to ujrzało światło dzienne, dzięki Epifanii. To są takie niszczące opady gradu. Kłopoty na przykład firmy, która była do niedawna uznawana na jednego z najlepszych pracodawców na świecie. To jest firma Arthur Andersen. Tam się okazało, że też była prowadzona jakaś, jak to się mówi, kreatywna księgowość. Znaczy pewne rzeczy były tak jakoś tam układane, żeby było lepiej to wyglądało dla akcjonariuszy. Nikt nigdy by się tego nie dowiedział, gdyby nie jacyś dziennikarze śledczy, którzy to wydłubali i ogłosili w prasie. To są właśnie przywileje Epifanii. Oni tylko teraz tak mogą robić. W przeszłości tego nie było. Gradowe opady niszczą i zatapiają rachunek dla aktualnego porządku rzeczy. Tak sformułował to brat Roberts. To znaczy mnóstwo różnych rzeczy będzie jeszcze ujawnianych. Takie rzeczy, które w przeszłości mogłyby zostać zatuszowane. Nikt by o tym nie wiedział. Ale są ludzie, którzy żyją z tego, żeby każdą najdrobniejszą rzecz wydobyć na światło dzienne i przedstawić ludzkości. To jest bardzo ważny element. Że widoczne jest, że zło jest objawiane i nie znajduje schronienia. Jesteśmy świadkami tego, jak dziennikarze, publicyści prowadzą badania, dochodzenia, wnikają w najróżniejsze sytuacje i wydobywają je na światło dzienne. Tak? Niech ktoś tylko kupi sobie za dobre auto, zaraz się to znajdzie w prasie. I dobrze. Być może jest jeszcze jeden przywódca europejski, który wierzy, że może się coś ukryć. Tak? To jest Putin. Ale na niego też przyjdzie czas. Zapewne coś się wydarzy takiego, żeby i to imperium zostało zlikwidowane. Tak? Reporterzy, ci dziennikarze, oni czynią to z pobudek samolubnych. Ale to są narzędzia pańskie. Bo oni wydobywają na światło dzienne rzeczy, które inaczej nie uzyskałyby światła dziennego. I objawiają zło. Co jeszcze widzimy? Potężne ołowiane chmury, tak to określa brat Roberts, to są niebezpieczeństwa związane na przykład z nieodpowiednim użytkowaniem energii atomowej. Czyli takie awarie jak w Czernobylu, których jeszcze można się spodziewać, bo jeśli jedna nastąpiła, to czemu innych nie ma być? Mnóstwo ludzi demonstruje, żeby odpadów radioaktywnych nie przewozić, nie składować. To też są rzeczy, które powodują, że ludziom zamierają serca ze strachu, bo coś może się wydarzyć. To też należy do Epifanii. Bo obawiają się eksplozji. Ci drodzy demonstranci, ekolodzy, antyglobaliści, zieloni, oni się łączą i zaczynają dysponować siłą polityczną. Ja kiedyś znalazłem taką informację, że w 2002 roku był Międzynarodowy Kongres we Florencji i było 40 tysięcy delegatów na ten kongres, a w zależności od źródeł było 150 do 500 tysięcy demonstrantów przeciwko temu kongresowi. Pomyślmy sobie, jakie to jest wielkie zgromadzenie ludzkie, jaka to jest siła, to są ci, którzy będą w przyszłości anarchistami. Oni są przeciwni aktualnemu porządkowi rzeczy. To są antyglobaliści. To są ludzie bardzo ideowi, bardzo zaangażowani. To jest ta armia Pana, która będzie używana przez niego w przyszłości. Oni są przeciwni Unii Europejskiej, Organizacji Stanów Zjednoczonych, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oni są przeciwni wszystkiemu tego, na czym zbudowana jest dzisiejsza cywilizacja. Tak? Koncernom, organizacjom finansowym. Oni by chcieli, żeby to wszystko zlikwidować. No to jest czystego autoramentu anarchiści, którzy są agresywni. Oni w tej chwili jeszcze nie są tak dobrze zorganizowani, ale kto im pomaga się zorganizować? Ten sposób komunikacji, który teraz istnieje. Poprzez internet oni są w stanie zorganizować bardzo szybkie i bardzo mocne akcje, tylko komunikując się właśnie na stronach internetowych. Co jeszcze widzimy? Błyskawice nagle podanych jasnych prawd, które pojawiają się znienacka. To są prawdy objawiające najróżniejsze dziedziny życia. Niech ktoś ma coś złego w przeszłości, jakiś przywódca, zaraz mu wyciągną. Niech jakiś przywódca duchowy coś złego zrobi, zaraz to będzie objawione. To są właśnie błyskawice. Jeszcze nie osiągnęliśmy, drodzy, szczytu ucisku, bo kapitał i arystokracja, zwłaszcza finansowa i ta arystokracja show biznesu, gwiazdy światowych piosenek czy filmu, to są dzisiaj ludzie, którzy są podziwiani. A oni muszą również stracić swoje stanowiska. Dzisiaj młodzież wychowuje się na ich wzorcach. Jak coś zrobi piosenkarka znana, to tak samo chce robić młodzież. Jak się jakoś ubierze, to tak samo chce robić młodzież. I to musi zostać zlikwidowane. Bo te wzorce są złe. Jest tylko kwestia tego, żeby oduczyć ludzi spoglądania na złe wzorce, które się pojawiają na firmamencie show biznesu. Oni jeszcze egzystują. Są bardzo bogaci ludzie, bardzo bogate firmy, które działają tylko w tym kierunku, żeby gromadzić bogactwo. Nie wiem, czy obserwujecie takie tendencje, że nawzajem firmy się wykupują. Czynią się coraz większe. Już niedługo nie będzie kogo wykupić. Ja pracuję w jednej z takich firm. Myśmy przez ostatnie 2 lata kupili ponad 40 różnych przedsiębiorstw. Nigdy nawet w historii tej firmy, w ciągu 7 lat, jak tam pracuję, takiego okresu nie było. Bo to jest pewna strategia na rozwój. Nie trzeba zwiększać obrotów, można kupować inne firmy. Ale to się skończy. Jak potem będzie się zwiększać obroty? Nie będzie już innego sposobu. I w ten sposób rosną te giganty, o których pisał również brat Russell w 4 tomie. Korporacje, trusty to są niewyobrażalne pieniądze, które się przetaczają przez rynek gospodarczy. My sobie w ogóle z tego nie zdajemy sprawy. Bo to dla pojedynczego, zwykłego zjadacza chleba są pieniądze zupełnie astronomiczne. Tylko widzimy na przykład przejawy działania tych pieniędzy w postaci tego, że na przykład jakieś centrum handlowe naraz powstaje. Olbrzymie, mega, hiper. Skąd to się wzięło? No to jakiś kapitał zainwestował. Takie pieniądze są na rynku, drodzy. Zbliżamy się powoli do zakończenia. Jeśli czytamy proroctwo Izajasza, jeśli czytamy Pierwszą Królewską, to co czytaliśmy na początku, i zauważamy te procesy, które następują na świecie, to bądźmy upewnieni, że Stwórca Bóg dokona tego, co mówił w proroctwie. Uczyni koniec pysze hardych, tak pisze. Czyli wszyscy ci, którzy teraz się wynoszą, którzy w sposób samolubny zawłaszczają świat dla siebie, a ten świat należy się prawowitemu Królowi, Chrystusowi. Oni muszą być zlikwidowani, zostanie im to odebrane. Ci wszyscy, ich pycha zostanie ukrócona. To bardzo pięknie nam obrazuje, co uczyni Bóg. I widzimy przy tym wszystkim, że Duch Boży jest między ludem Bożym. Bo jeśli staramy się być przy Słowie Bożym, jeśli staramy się żyć w sposób skromny, taki, żeby nie przywiązywać się do różnych rzeczy, które nas otaczają, to on umożliwia nam rozpoznawanie znaków czasu. Może są tacy, którzy mówią, a jeszcze ucisk nie nastąpił, właściwie to nie wiadomo, czy Pan przyszedł. Różne są poglądy. Ale jeśli się tak z boku spojrzy, tak jak właśnie brat Robert spoglądał w czasie tego wykładu, na procesy zachodzące w cywilizacji, w której żyjemy, to widać wyraźnie, że coś się dzieje. Że pewne zmiany zachodzą. Coś, czego nie było 10-20 lat temu. To są wyraźne procesy. O tych wszystkich, czy części z nich powiedzieliśmy. I tak jak mówi w Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale, przeczytajmy sobie jeszcze to. 10 rozdział Ewangelii Łukasza, 23 i 24 werset. Powiedział im Jezus tak. Wtedy obróciwszy się do uczniów, rzekł im z osobna: błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. I 24. Bo powiadam wam, iż wiele proroków i królów żądali widzieć, co wy widzicie, ale nie widzieli. I słyszeć, co wy słyszycie, ale nie słyszeli. To oczywiście jest zwrot, którym się zwrócił nasz Pan do uczniów. Ale zwróćmy uwagę, co pisze prorok Daniel w 12 rozdziale na zakończenie. Panie, cóż to wszystko znaczy? Kiedy to się stanie? Wybitny mąż Boży. A co mu Pan mówi? Zamknij widzenie, to nie dla ciebie jest. Dla kogo? Dla nas. Bo my to widzimy. My te procesy obserwujemy. Uświadamiajmy sobie, że to jest zdobycze techniki. Te wszystkie elementy, które nas otaczają, tego Pan używa, układa, buduje, niszczy. Będzie używał w dalszym ciągu do zniszczenia tego, co jest wokół nas i zakładania nowego królestwa. To są bardzo wyraźne dowody. I my je widzimy. Pojmujemy te sprawy. Tak więc bez wątpienia żyjemy, drodzy, w Epifanii i wbrew obserwowanym wokół zjawiskom możemy spoglądać w jasną przyszłość. To jest jeszcze bardzo ważne. Bo ludzkość zaczyna się bać, obawiać. Ja pamiętam, jaki strach nastąpił po World Trade Center. Ktoś chciał jechać na jakieś szkolenie samolotem, a inni mówili, nie, teraz może nie, poczekaj. Nigdy tego nie było wcześniej. Niedawno, drodzy, spotkałem w samolocie takiego jegomościa, który był bardzo zdenerwowany. Oczywiście samolot się spóźnił. Dolecieliśmy i gdzieś tam miał przesiadkę. I on mówi, proszę pana, pan sobie wyobraża, jak człowiek wsiada do samolotu, to już wiadomo, że on się spóźni. Ja mówię, dlaczego? Niech mi pan wierzy, ja teraz latam bardzo często. Po prostu taki tłok się zrobił w powietrzu, że oni już nie wyrabiają. Porty lotnicze są za małe, nie mają którędy puszczać samolotów. Cokolwiek się zdarzy, delikatna mgiełka, jakikolwiek błąd w logistyce na lotnisku, od razu ogromne opóźnienia wszystkich samolotów. Po prostu tego kilka lat temu nie było. Samoloty leciały, przesiadało się, nie było tyle ludzi na lotniskach. To jest coś nowego. To jest zdanie człowieka, który nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym, który nie widzi, że proroctwo Daniela się wypełnia. Ale on mówi, panie, to jest coś niewyobrażalnego. Nie idzie latać. Lepiej już bym piechotą poszedł. Bo jak tylko wsiadam, to już wiem, że będę zdenerwowany. Jakiś to komfort. To wszystko dotyka ludzi światowych na równi z nami. Ale to ma nauczyć ich czegoś. Czegoś, co pomoże im zdobyć życie wieczne w przyszłości. Zatem, drodzy, ostatni werset to drugi list do Koryntian, 4 rozdział, werset 16 i 17. Czytamy tak, drugi do Koryntian, 4 rozdział, 16 i 17. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny odnawia się ode dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Czy coś więcej można na ten temat powiedzieć? Oczekujmy królestwa, drodzy braterstwo, które przyjdzie niebawem. Czy to się światu podoba, czy nie? Nasz obecny porządek świata, porządek rzeczy nie jest w stanie trwać dalej. Nie będzie to już długo. On upadnie. A my oczekujmy Królestwa Bożego, abyśmy mogli tam się znaleźć jako zwycięzcy. Tego wam, braterstwo, z całego serca życzę, sam pragnę i na tym kończę. I dziękuję serdecznie za uwagę.